Tak się akurat złożyło, że na Dzień Dziecka mamy kazanie o dzieciach. Nie będzie to jednak kazanie o wychowaniu dzieci. Skierowane do dzieci. Tylko i wyłącznie po prostu dochodzimy do fragmentu, gdzie w pierwszym liście Jana Jan pisze o dzieciach. Działa, tak? Działa, dobrze. Troszkę tutaj jest właśnie. Dokładnie Jan pisze o podziale na dzieci Boże i na dzieci diabelskie. Takie dzisiaj przypadło nam okolicznościowe kazanie na Dzień Dziecka. Niech to będzie zachętą i dla tych, którzy już są dziećmi Bożymi i do tego, żeby stać się dziećmi Bożymi. Przeczytajmy pierwszy list Jana, trzeci rozdział, od 4 do 10 wersetu. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, od 4 do 10 wersetu. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że on się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można poznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. W poprzednim fragmencie Jan zachęcał do trwania w Chrystusie i motywacją do tego trwania była chrześcijańska nadzieja. Nadzieja, która wynika z obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa. I ten powrót Jezusa ma nas motywować do sprawiedliwego życia. I także dzięki temu będziemy mogli powitać Jezusa z ufną odwagą, kiedy staniemy przed Nim i wtedy staniemy się podobni do Niego, dlatego że ujrzymy Go takim, jaki jest. I to jest nadzieja, która nie tylko upodobni nas do Jezusa wtedy, ale upodabnia nas do Niego już teraz. Już teraz oczyszczamy się, tak jak On jest czysty. I w tym fragmencie dalej Jan wzywa do czystości i mocno skupia się na temacie grzechu. Tym razem pokazuje, że grzech chrześcijan, w życiu chrześcijanina, trwanie w grzechu nie jest do pogodzenia z pierwszym przyjściem Jezusa. Więc w tym fragmencie dwukrotnie widzimy cel pierwszego przyjścia Jezusa. Tydzień temu mówiliśmy o drugim przyjściu, dzisiaj o pierwszym przyjściu i właśnie w kontekście grzechu. I Jan wymienia kilka powodów, dla których chrześcijanie nie powinni grzeszyć. I te powody można podzielić na takie dwie grupy, takie dwie części. Od 4 do 7 wersetu i od 8 do 10 wersetu. Jak się przyjrzymy temu, to zobaczymy, że one mają bardzo podobny schemat, bo zaczyna się w obu częściach od tego, co to znaczy, że ktoś grzeszy. I tak w 4 wersecie ten, kto grzeszy, czyni bezprawie, a w 8 wersecie ten, kto grzeszy, pochodzi z diabła. Potem jest cel przyjścia czy objawienia się Jezusa. W 5 wersecie czytamy, że objawił się po to, żeby zgładzić grzechy. W 8 wersecie czytamy, że objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. Potem jest wniosek dla dzieci Bożych. W 6 wersecie każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. W 9 wersecie każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. A 7 i 10 werset to jest podsumowanie, gdzie w obu tych wersetach Jan zwraca się do odbiorców jako dzieci. Dzieci, a nawet w 10 wersecie pisze, jak rozróżnić dzieci Boże od dzieci diabelskich. I w obu tych wersetach w tym podsumowaniu Jan pisze o sprawiedliwym postępowaniu. Więc bardzo podobny schemat. Dwie części pokazujące, dlaczego nie powinniśmy jako chrześcijanie trwać w grzechu, że to wynika z tego, co zrobił Jezus, kiedy przyszedł. Ten 4 werset to jest taki mocny kontrast z tym, co było wcześniej w 3 wersecie. W 3 wersecie Jan pisał o tych, którzy patrzą z nadzieją na powrót Jezusa i w związku z tym oczyszczają się z grzechów. Tutaj napisał o tych, którzy popełniają grzechy, co świadczyłoby o nim, że nie żyją tą samą nadzieją, że nie mają tej nadziei na powrót Jezusa i bycia takimi jak On, kiedy powróci. I przy tym Jan w ogóle wyjaśnia nam, czym jest grzech. Czytamy, że każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Można powiedzieć, że to jest definicja grzechu. Definicja za pomocą innego słowa, takiego synonimu, bo Jan używa tutaj zamiennie słowa grzech i słowa bezprawie. To pierwsze słowo, czyli grzech, to jest greckie hamartia, to czasem tłumaczone jest tak sens tego słowa jako chybienie celu. Pewnie słyszeliśmy to wytłumaczenie, że grzech to jest chybienie celu, to jest właśnie to pierwsze słowo grzech. To drugie słowo bezprawie to jest anomia. To jest takie słowo, które powstało przez zaprzeczenie greckiego słowa prawo, czyli nomos. Czyli dlatego tutaj czytamy i takie, które jest tłumaczone jako bezprawie, jako złamanie prawa. Więc można z tego powiedzieć, że chybieniem celu, czy celem, którego nie mamy chybić, jest przestrzeganie Bożego prawa. Że grzech to jest złamanie Bożego prawa. I najwyraźniej Jan musiał to podkreślić, pisząc do tej wspólnoty, że grzech jest bezprawiem. Prawdopodobnie były tam osoby, które uważały, że są ponad prawem. Że są już tacy duchowi, że już nie muszą trzymać się, nie muszą kierować się przykazaniami. Tutaj widzimy, że każde złamanie Bożego prawa jest grzechem. Jest buntem wobec Boga, dlatego że On jest autorem prawa. I nawet nawrócenie, chociaż takie osoby były w tym kościele, z tego rozumiemy i z innych źródeł, że były osoby, które właśnie uważały, że one są już wolne od tego, żeby przestrzegać prawa. Nawrócenie nie daje immunitetu do przestrzegania Bożego prawa. Na takiej zasadzie, że ktoś może powiedzieć, jestem dzieckiem Bożym, więc nie muszę, więc mogę robić to, co dla innych byłoby grzechem, a dla mnie nie jest, bo jestem dzieckiem Ojca w niebie, więc już nie muszę aż tak się przejmować. Tydzień temu widzieliśmy, że jest wręcz przeciwnie, że to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, motywuje nas do świętego życia. Nawet mamy większą świadomość tego, czym jest grzech. Znamy Boże prawo, więc tym bardziej dla nas złamanie Bożego prawa jest wyznaniem buntu wobec Boga i buntu wobec tego, co zrobił Jezus. I to jest to, o czym właśnie Jan pisze dalej, bo on tutaj buduje ten argument na tym, że chrześcijanie wiedzą, jaki był cel przyjścia Jezusa. Czyli pisze o tym, że grzech jest bezprawiem i przypomina im, że przecież wiedzą, dlaczego Jezus przyszedł na świat. I przez to im przypomina, że nie da się pogodzić tego przyjścia, celu tego przyjścia z życiem w grzechu. Bo Jezus objawił się po to, żeby zgładzić grzechy. Pamiętamy te słowa Jana Chrzciciela, kiedy powiedział, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. To jest to samo słowo, gładzi. Czyli Jan wie, że wierzący, prawdziwie wierzący wiedzą, po co przyszedł Jezus, ale może się tak zdarzyć, że ktoś słyszał o Jezusie od dziecka, ale tego nie wie. Nie wie, jaki był cel jego przyjścia. I są takie osoby, bo wiem, że są takie osoby, bo sam taką osobą byłem. Od dziecka słyszałem o Jezusie, byłem katolikiem. Do 22 roku życia mniej więcej nie wiedziałem, po co Jezus przyszedł. Słyszałem o tym, że umarł na krzyżu. Słyszałem o tym, że ma to jakiś związek z grzechami, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Ale gdyby ktoś mnie wtedy zapytał, po co Jezus przyszedł, to nie wiedziałbym tak naprawdę, co było głównym celem jego przyjścia. Więc nie chcę zakładać, że to jest oczywiste dla każdego, nawet jeżeli ktoś od dziecka podobnie słyszał o Jezusie. Jeżeli to jest dla ciebie oczywiste, to dziękuję za to Bogu. I zaraz przejdziemy do tego, co to oznacza dla nas, ale spędźmy chwilę na tym, co to znaczy, dlaczego Jezus przyszedł. To jest kluczowe, to zrozumienie jest kluczowe dla naszego życia wiecznego. Bez tego nie da się mieć pewności, nie da się mieć wolności, nie da się być zbawienia. I przy tym ważne jest to, co apostoł Jan napisał dalej, a napisał, że grzechu w nim nie ma. Jezus mógł zgładzić grzechy, dlatego że sam był czysty, bo sam był niewinny. To jest to, co widzimy w ofiarach Starego Testamentu. Ofiary Starego Testamentu wymagały, żeby nie miały żadnej skazy. Czyli składali je w świątyni, składali je jako ofiarowanie Bogu po to, żeby oczyścić siebie z grzechów, z winy, jako obraz tego, co wydarzy się w przyszłości. Ale Bóg nie przyjmował ofiary, która miałaby jakąś skazę. Natomiast wszystkie tamte ofiary, one miały właśnie tylko wskazywać na ofiarę Jezusa. Dlatego, że tylko Jezus mógł zgładzić grzechy, bo tylko w Nim nie było żadnego grzechu. I tylko On mógł być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, bo sam stał się człowiekiem. No zwierzęta nie mogą pośredniczyć między Bogiem a ludźmi, bo nie są ludźmi. Ofiary ze zwierząt nie mogły nikogo oczyścić z grzechów. To był obraz, to była taka lekcja, taka zapowiedź, że coś kiedyś Bóg zrobi przez Mesjasza, przez Chrystusa. I to, czego uczyły, to uczyły tego, że grzech wymaga przelania krwi i to wymaga przelania krwi kogoś, kto sam jest czysty. Dlatego, że tylko taka krew może oczyścić z grzechów. Czyli potrzebny był ktoś, kto wejdzie w nasze miejsce, żeby zapłacić za nasze grzechy swoim życiem, swoim świętym życiem. I to słowo zgładzić można też tłumaczyć jako usunąć, więc można powiedzieć, że ofiara Jezusa usuwa grzech tych, którzy w Niego wierzą. I w ten sposób sprawia, że nie ciąży już na nich żadna wina, że są wolni od potępienia, że Bóg traktuje ich jako swojego Syna. Traktuje ich tak, jak Jezusa, który wypełnił całe Boże prawo. Dlatego, że cena za złamanie tego prawa została przez Niego uregulowana. Dlatego Bóg może przypisać Jego sprawiedliwość tym, którzy pokładają w Nim nadzieję. I tu dochodzimy do tego miejsca, które jest ważne dla nas, którzy już to uwierzyli. Co w związku z tym? Te prawdy mają nas motywować do odrzucenia grzechów. To jest podobnie jak kilka wersetów wcześniej, tam gdzie w drugim wersecie Jan pisał, co będzie, kiedy Jezus powróci. Napisał, że staniemy się wtedy podobni do Jezusa, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. I to ma nas motywować do tego, żeby już teraz podawniać się do Niego. Teraz pisze o tym, po co Jezus objawił się za pierwszym razem, po co przyszedł na ziemię. I to też ma związek z tym, żebyśmy żyli świętym życiem. Wyczytamy, że Jezus przyszedł zgładzić grzechy, więc życie w grzechu byłoby zaprzeczeniem i tego pierwszego przyjścia, i tego drugiego przyjścia Jezusa. To jest sposób, w jaki Jezus uzdalnia nas do życia dla Boga. Że śmierć Jezusa usuwa nie tylko naszą winę, usuwa też panowanie grzechu w naszym życiu. Bo On żyje w nas. Zmartwychwstały Chrystus żyje w nas, czyli żyje w nas ta sama moc, która Jego wzbudziła z martwych. Ona ma moc wzbudzać z martwych. Z duchowej śmierci, w której kiedyś byliśmy. Czyli może oczyścić zarówno z winy, jak i z obecności grzechu w naszym życiu. To jest to, o czym mówi kolejny werset, werset szósty. Gdzie czytamy, że każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go, ani Go nie poznał. To wprost wynika z wersetu piątego. Skoro w Jezusie nie ma grzechu, to ci, którzy trwają w Jezusie, nie będą grzeszyć. I tutaj ważne jest pytanie, co to tak naprawdę oznacza. Czy Jan naucza tutaj, że prawdziwi chrześcijanie w ogóle nie grzeszą? Przecież napisał wyraźnie, kto w Nim trwa, nie grzeszy. Kto grzeszy, nie zna Jezusa. To tak brzmi, jakby tutaj Jan uważał, że ktoś, kto jest w Chrystusie, nie jest w stanie w ogóle zgrzeszyć. I są tacy ludzie, którzy uważają, że Jan naucza tutaj o tym, że można osiągnąć stan bezgrzeszności. Że na ziemi można dojść do takiej dojrzałości, w której nie będziemy już grzeszyć. To oczywiście nie jest prawdą. Jest kilka powodów, dla których to nie jest prawdą. Pierwsze, sam Jan już wcześniej w tym liście pisał, że chrześcijanie grzeszą. Pod koniec pierwszego rozdziału pisał nawet, że jeżeli ktoś mówi, że nie zgrzeszył, to robi wręcz kłamstwo z Boga, więc tym samym popełnia dosyć mocny grzech. Na początku drugiego rozdziału napisał, że Jezus jest naszym obrońcą wtedy, kiedy my grzeszymy. Znowu zakłada to, że będziemy grzeszyć. Więc tutaj nie może chodzić o to, że ktoś może osiągnąć stan bezgrzeszności. Po drugie, Jan nie napisał tutaj, że możesz już nie grzeszyć, jeżeli jesteś dojrzałym chrześcijaninem. Taki pogląd, to taki pogląd, który przyjmowały tak zwane duchy uświęceniowe. Sam poznałem jednego człowieka, który uważał o sobie, że nie grzeszył. Chociaż to ciekawe, palił papierosy. Był uzależniony od tego. I według tych ludzi chrześcijanin może osiągnąć stan, w którym nie będzie już grzeszył. I że wydarzy się to wtedy, kiedy doświadczy jakiegoś drugiego działania Ducha Świętego. Tylko problem w tym, że tutaj Jan nie pisał, że Jan napisał, że każdy, kto w nim mieszka, ten nie grzeszy. Czyli on nie napisał, że to jest jakieś doświadczenie dla tych, którzy są już bardziej dojrzali duchowo. To jest coś, o czym pisze, co dotyczy każdego chrześcijanina. I po trzecie, dlaczego to nie jest prawdą, że można taki stan osiągnąć na ziemi, jest gramatyczna różnica między tymi wersetami, a tym, o czym Jan pisał wcześniej. W tych wersetach Jan opisuje czynność, która trwa w czasie teraźniejszym. To jest taka czynność, która jest ciągła. Czasem dlatego używa się takiego określenia jak trwanie w grzechu w języku polskim. Myślę, że lepiej oddaje sens tego, o czym tutaj Jan pisze. Natomiast w pierwszym i drugim rozdziale Jan pisał o popełnieniu grzechu. Czyli o czymś, co nie sugeruje trwania w grzechu. Tylko opisuje to, że ktoś popełnił grzech. Więc można powiedzieć, że każdy, kto trwa w Chrystusie, ten nie trwa w grzechu. czyli zdarza nam się grzeszyć, upadamy w grzech, ale w tym wersecie chodzi o życie w grzechu, o takie życie, które charakteryzuje taki stały grzech. Jest jeszcze inny sposób, na który pewni bibliści, komentatorzy tłumaczą to zdanie i zwracają uwagę, że chociaż to jest zdanie oznajmujące, czyli Jan po prostu stwierdza, że każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy, to można je odbierać jako nakaz. Takie porównanie to trochę jak w szkole. Kiedy ktoś robi coś, co nie jest zgodne z przyjętymi zasadami. Siedzi dziecka, więc zapyta może was, czy w waszej szkole można biegać po korytarzu? Czy jest taka zasada? Nie. Tak myślę, że nie. Z reguły tak jest, że jest regulamin, który mówi, że nie wolno biegać po korytarzu w szkole. Ale zdarza się, że jakiś uczeń biegnie po korytarzu. Nawet wszystkie dzieci, okej. I może być tak, że nauczyciel czy nauczycielka powie, tutaj się nie biega. I jakby ktoś dosłownie odebrał te słowa, tutaj się nie biega, to powiedziałby, no hej, już widzę, że biegają, nawet wszystkie dzieci biegają. To o co chodzi? Tu nie chodzi o dosłowne traktowanie, to nie jest opis rzeczywistości, to jest napomnienie. Tutaj się nie biega, nie róbcie tego. Więc podobnie także u nas zdarza nam się złamać Boże prawo, jak w szkole zdarza się dzieciom łamać regulamin. Tylko, że gdyby ktoś codziennie łamał regulamin w szkole, może by w końcu został wyrzucony ze szkoły. Nie byłby uczniem. Tutaj kręci głową trenerze, chyba nie. Więc jest gorzej niż myślałem. Ale podobnie jest w życiu z Bogiem. Czytamy, że każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Czyli skoro mieszkasz w Chrystusie, to twoje życie powinno być wolne od grzechu. Czyli to jest takie dążenie każdego dziecka Bożego, chociaż zdarza nam się w tym upadać. I po drugiej stronie w tym wersecie jest prawda o tych, którzy żyją w grzechu. Takie osoby nigdy nie widziały ani nie poznały Jezusa. To znaczy, że tym, co przemienia człowieka, jest poznanie Jezusa. Czyli poznanie tego, który sam jest bez grzechu. To widzieliśmy tydzień temu, kiedy przyglądamy się Jemu, jak w zwierciadle, to sami stajemy się podobni do Niego z chwały w chwałę. I sprawia to Pan, który jest duchem. Czytamy, że Jezus przyszedł zgładzić nasze grzechy. Czyli wynika z tego, że żyje w grzechu ten, kto nie widzi dobrze Jezusa. Nieważne, czy sam siebie nazywa chrześcijaninem, czy sam mówi o sobie, że zna Jezusa, to nie jest coś, co poznaje się po deklaracji. To jest coś, co poznajemy po stosunku do grzechu. Dlatego Jan podsumowuje to ostrzeżeniem w wersecie 7 takimi słowami. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Tutaj Jan pewnie ma na myśli tych fałszywych braci, tych, o których czytaliśmy wcześniej, o tych antychrystach, którzy wyszli z nas, bo nie byli z nas, czyli którzy wyszli z tej wspólnoty i próbowali zwodzić potem uczniów Jezusa. Najwyraźniej wynika z tego, że chcieli ich przekonać, że nie ma znaczenia to, jak żyjemy. I tutaj Jan zwraca się do nich jak do dzieci, jak do osób, które łatwo dają się zwieść. Mają taką dziecięcą ufność, dają się zwieść. I potrzebują w związku z tym takich prostych, jasnych, bezpośrednich ostrzeżeń. I to jest coś, czego też potrzebujemy. Potrzebujemy tego szczególnie właśnie w kontekście zagrożenia zwiedzeniem. I to może być zagrożenie ze strony właśnie fałszywych nauczycieli, bo na przykład można się zafascynować czyjąś charyzmą. Można dać się porwać jakimś pasjonującym kazaniem. Ale dobrze jest wiedzieć, czy ktoś zna życie tej osoby. Albo my sami, albo ktoś inny może poświadczyć, że ta osoba żyje zgodnie z Bożym Słowem. Boże Słowo mocno podkreśla znaczenie charakteru przywódcy. Żeby nie opierać się na jakimś wizerunku, na tym, jak ktoś przedstawia się publicznie, ale poznać życie tej osoby, która jest nauczycielem. Z drugiej strony to może być zagrożenie takim myśleniem, że postępowanie nie ma znaczenia. Takie myślenie, że zbawienie to jest kwestia jednorazowego doświadczenia. Albo jakiegoś zgodzenia się z pewnymi poglądami. Tutaj widzimy, że ważne jest to, że czy ktoś postępuje sprawiedliwie, a nie to, czy kiedyś podjęliśmy właściwą decyzję. Nie to, czy kiedyś wyznaliśmy, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Przy czym musimy pamiętać także, że to niesprawiedliwe życie czyni nas sprawiedliwymi. Że nasza sprawiedliwość nie pochodzi z tego, że my żyjemy sprawiedliwie. Ona wynika z tego, że Jezus przeżył sprawiedliwe życie i umarł na krzyżu, żeby przemienić grzeszników. Więc ten, kto żyje sprawiedliwie, robi to dlatego, że trwa w Chrystusie, który jest sprawiedliwy. Z tego i jedynie z tego wynika nasza sprawiedliwość. A teraz zobaczymy drugą część. Bardzo podobny schemat, co w poprzednich wersetach. Trochę zmienia się temat, pojawia się na scenie diabeł. Ale Jan znowu zaczyna od tego, co to znaczy, że ktoś grzeszy. I początek 8 wersetu mówi, kto grzeszy jest dzieckiem diabła, czy też pochodzi z diabła od diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Więc znowu chodzi o tych, którzy trwają w grzechu, nie o tych, którzy po prostu popełniają grzechy w swoim życiu, bo wtedy musiałoby chodzić o wszystkich ludzi na świecie. I trzeba byłoby powiedzieć, że każdy pochodzi z diabła, kto jest na świecie. Jan nie mówi też, że ten, kto grzeszy, narodził się z diabła. Tutaj nie ma takiej symetrii między tymi, którzy narodzili się z Boga, a tymi, którzy są czy pochodzą od diabła. To nie jest tak, że część ludzi narodziła się z Boga, a część narodziła się z diabła. Diabeł nikogo nie zrodził. On nikogo nie stworzył. Diabeł ma tylko przybrane dzieci. Jego dziećmi są ci, którzy nie stali się dziećmi Bożymi, którzy poszli w ślady diabła. Poszli w ślady tego, który od początku grzeszy. Od początku w tym sensie, że to on dał początek złu, czyli jest pierwszym, który zgrzeszył, chociaż był stworzony jako dobry. I zobaczmy to w słowach Jezusa z Ewangelii Jana 8:44, właśnie te dwie prawdy, że to nie jest tak, że od początku swojego istnienia on był zły. Ewangelia Jana 8:44. To są słowa Jezusa. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Czyli wynika z tego, że kiedyś był w prawdzie, tylko w niej nie wytrwał i przez to stał się ojcem kłamstwa. Czyli nie chodzi o początek jego istnienia, chodzi o początek jego buntu. O ten moment, w którym stał się diabłem. I od tego początku kusił ludzkość do grzechu, więc ci, którzy żyją w grzechu, pochodzą z diabła. Dlatego, że to jego kuszenie doprowadziło do upadku całej ludzkości. I od tego momentu to on, czy ludzkość znajduje się w niewoli szatana, w niewoli diabła. To mówi o tym 2 Tymoteusza 2,26. To opisuje stan człowieka przed opamiętaniem jako stan, w którym diabeł zmusza ludzi do tego, żeby pełnili jego wolę. W drugiej części tego 8 wersetu znowu czytamy o celu przyjścia Jezusa. Czytamy, że Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. To jest kolejny powód, dla którego chrześcijanie nie mogą żyć w grzechu. I czytamy tutaj, że Jezus przyszedł po to, żeby coś zniszczyć, jakieś dzieła diabła. Jak spojrzymy na kontekst, jak spojrzymy na te wersety, ten fragment, to dobrze widać, wynika z tego tekstu, że tymi dziełami diabła są grzechy. Tym, co Jezus przyszedł zniszczyć, są grzechy. I w związku z tym jestem zdumiony, kiedy czasem słyszę, w jaki sposób ludzie powołują się na ten fragment, na te słowa. Jak mówią, czym są te dzieła diabelskie, które Jezus przyszedł zniszczyć. I podam wam przykład takiego nauczania. Przykład jednego z bardziej znanych przedstawicieli tak zwanego duchu wiary, nieżyjącego już Kenneta Hagina. On w jednej ze swoich książek napisał takie słowa, to będzie cytat, że według pierwszego listu Jana 3:8, czyli tego wersetu, Syn Boży przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Czym są dzieła diabła? Ludzie myślą, że to kłamstwa, kradzieże, cudzołóstwo czy morderstwo są dziełami diabła, ale Biblia mówi, że chociaż stoi za nimi grzech, to są to uczynki ciała. Czym więc są dzieła diabelskie? Są nimi choroby, ubóstwo i duchowa śmierć. Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie. Koniec cytatu. Zaznaczam, to jest cytat z tej książki. I w związku z tym Kenneth Hagin proponuje, żeby chrześcijanie wybrali takie słowa, wyznawali takie słowa. Że skoro Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie, a jednym z jego dzieł jest choroba, to znaczy, że choroba nie pochodzi od Boga. Od Boga pochodzi uzdrowienie. Przyjmuje teraz uzdrowienie. Takie wyznawanie w związku z tym, co uznali, że jest dziełami diabelskimi. Całkowite zaprzeczanie tego fragmentu, tego trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. I dlatego studiujemy Słowo Boże werset po wersecie, bo wyraźnie wtedy widzimy, czym są dzieła diabelskie. One są dokładnie tym, czym Kenneth Hagin powiedział, że nie są. I on cały czas pisze tutaj o grzechu. Że Syn Boży objawił się, żeby zająć się kwestią grzechu. Widzimy to w 5 i 8 wersecie. To są takie paralelne wersety. I czytamy w 5 wersecie, że Jezus objawił się, żeby zgładzić grzechy, a w 8 wersecie, że objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Więc jak można mówić, że dzieła diabelskie to są choroby czy ubóstwo? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie nauczanie, ja wielokrotnie słyszałem takie nauczanie, że skoro Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabła, jeżeli dziełami diabła są choroby czy ubóstwo, to my też powinniśmy je niszczyć. Takie nauczanie to jest dzieło diabelskie, bo on jest ojcem kłamstwa. To nie jest prawdą. Nigdzie Jan czegoś takiego nie sugeruje. Jezus zniszczył dzieła diabła, czyli grzech i panowanie grzechu w życiu człowieka. I to jest kolejny aspekt tego, co wydarzyło się podczas ukrzyżowania Jezusa. Często podkreślamy, że Jego śmierć była zastępczą karą za grzechy. Podkreślamy to, co wydarzyło się na krzyżu między nami a Bogiem. To jest bardzo ważne, fundamentalne. Ale na krzyżu wydarzyło się też coś między Bogiem a siłami ciemności. Między Bogiem a diabłem i jego demonami. I to też było celem Jego przyjścia. By właśnie zniszczyć dzieła diabła. I spojrzymy teraz na kilka miejsc, które opisują to też w inny sposób, w innych miejscach, żeby zobaczyć, w jaki sposób Biblia opisuje to zniszczenie dzieł diabła. Ewangelia Jana 12:31. Jezus mówił tam, co się wydarzy, kiedy pójdzie na krzyż. Ewangelia Jana 12:31. Jezus powiedział, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. I to było krótko po tak zwanym triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, czyli na kilka dni przed ukrzyżowaniem. Jezus powiedział, że to, co się wtedy wydarzy, doprowadzi do wyrzucania władcy tego świata. I to był tak naprawdę ten prawdziwy triumfalny pochód. I właśnie w taki sposób opisuje to jako taki pochód triumfalny apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2:15. Drugie miejsce, w którym widzimy to pokonanie czy zniszczenie dzieł diabła. Kolosan 2:15. Czytamy, że Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To jest też coś, co miało miejsce podczas ukrzyżowania. Werset wcześniej pokazuje, czy Paweł pisze tam, że Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, czyli że spłacił dług naszych grzechów, usunął cały nasz dług, bo przybił go do krzyża i właśnie w ten sposób rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, czyli pozbawił je broni. Dlatego, że bronią tych władz i zwierzchności było oskarżanie ludzi przed Bogiem. Teraz nie mają szans o co oskarżać. Jezus uregulował cały nasz dług wobec Boga. I ostatni fragment, który pokazuje pokonanie diabła na krzyżu. Hebrajczyków 2:14-15. List do Hebrajczyków, 2:14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czyli Jezus stał się człowiekiem z ciała i z krwi, żeby przez swoją śmierć zniszczyć samego diabła. Nie tylko jego dzieła, ale także jego samego. I czytamy w 15 wersecie, żeby uwolnić ludzi, którzy przez całe życie byli w niewoli. Których diabeł zniewalał. Jezus uczynił to wtedy, kiedy przebłagał Boga za grzechy swojego ludu. Czytamy to szerzej w tym kontekście, w tym fragmencie. Czyli chodzi o wyzwolenie, czy chodzi o zniszczenie, przepraszam, o zniszczenie dzieł diabła przez wyzwolenie ludzi z niewoli grzechu. Przez to, że Jezus zapłacił należną karę. Czyli oczyścił z winy tych, którzy w Niego wierzą. Czyli dał im wolność od panowania grzechów w ich życiu. Bo już dłużej nie żyją w lęku przed śmiercią, ale mogą żyć w wolności i stawać się podobni do Chrystusa. Więc można powiedzieć, że Jezus przyszedł zniszczyć naszych wrogów. Naszego wroga wewnętrznego, czyli grzech, który był w nas. i wroga zewnętrznego, czyli diabła, który kusił nas do grzechu. Jezus jest przemierzeńcem w walce z tymi wrogami. On zniszczył ten grzeszny wpływ diabła na nasze życie i uwolnił nas do sprawiedliwego życia. I dalej jest wniosek dla tych, którzy są dziećmi Bożymi. Werset 9. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. I to jest kolejny powód, dla którego grzech jest nie do pogodzenia z przyjściem, czy z celem przyjścia Jezusa. Ci, którzy żyją w grzechu, są dziećmi diabła, ale ci, którzy zostali wyzwoleni przez święcie Jezusa, narodzili się z Boga. Czytamy, że mają w sobie Boże nasienie. I to nasienie jest tym, co sprawia, że nie mogą grzeszyć, to znaczy, że nie mogą trwać w grzechu. Proszę sobie zadać pytanie, czym jest to nasienie. Widzimy, że wiąże się z nowym narodzeniem, a skoro tak, to chodzi prawdopodobnie o Słowo Boże. Dlatego, że bardzo podobnie opisuje to Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 23 wersecie, kiedy opisuje to, co wydarzyło się przy naszym odrodzeniu. 1 Piotra 1,23. Jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Czyli tym nasieniem, które dało nam nowe życie, jest Boże Słowo. Ono w nas żyje i ono w nas trwa. To też jest podobne do tego, co pisał Jan, że trwa w nas Boże nasienie. I dzięki temu mamy nową naturę, która nie pozwala nam wręcz żyć w grzechu. Tak jak kiedyś było naturalne, że żyjemy w grzechu, że trwa w nas grzech, różne grzechy mieliśmy, każdy żył z grzechem codziennie, codziennie wymawialiśmy, powiadaliśmy wulgarne słowa, codziennie krzywdziliśmy kogoś, codziennie robiliśmy inne rzeczy myślą, słową i uczynkiem, ale teraz naturalne jest dla nas to, że nie trwamy w grzechu. Dlatego, że staliśmy się częścią Bożej rodziny. I w związku z tym stajemy się podobni do tego, do Ojca, którego mamy w niebie. I to prowadzi nas do ważnej kwestii, o której mówił werset 10. Czyli po czym poznać? Czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy ktoś jest dzieckiem diabła? Werset 10. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. To jest podsumowanie tych kilku ostatnich wersetów, gdzie widzimy, że na świecie są tylko dwa rodzaje ludzi. Dzieci Boże i dzieci diabła. I podobnie jak w wersecie 7 znowu jest taki test na sprawiedliwość. Tym razem jest to test negatywny, czyli kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga. Poza sprawiedliwością Jan tutaj dodaje jeszcze, że podobnie jest z tymi, którzy nie miłują swoich braci. Ten temat miłości to jest już takie wprowadzenie do kolejnej części, bo tam dalej w tym liście Jan dużo pisze właśnie o miłości. Aż do końca 3 rozdziału, w dużej części 4 rozdziału, na początku 5 rozdziału jest taka część tego listu, gdzie Jan pisze bardzo często, bardzo dużo o miłości, więc to będzie na kolejne kazania. Ale po czym możemy poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Że narodziliśmy się na nowo? Niektórzy powiedzą może, że jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli kiedyś wyznałeś, że Jezus jest Panem. Jeżeli kiedyś oddałeś swoje życie Jezusowi. Że przez to stałeś się częścią Bożej rodziny. I nawet jeżeli teraz nie otrzymujesz kontaktu z tą rodziną, to dalej jesteś jej częścią. Niektórzy powiedzą nawet, że nie powinno tego poddawać się wątpliwość. Że taka myśl, że może nie jestem uczniem Jezusa, że może jednak sam zgodziłem samego siebie, że nie powinno się tego robić. Inni powiedzą, że takim potwierdzeniem narodzenia na nowo jest jakieś cudowne doświadczenie. Często w kręgach charyzmatycznych mówienie językami, innymi językami jest takim dla nich dowodem, potwierdzeniem, że ktoś narodził się z Boga. Mimo tego, że może są te języki zupełnie nikomu nieznane. Jan daje tutaj inny test na to, czy ktoś jest dzieckiem Bożym. I nie jest nim żadne doświadczenie, nie jest nim żadne odczucie albo wrażenie, nie jest nim coś, co kiedyś wyznałeś albo zrobiłeś. Testem na bycie dzieckiem Bożym jest to, jak teraz żyjesz. Bo jeżeli naprawdę stałeś się kiedyś dzieckiem Bożym, to Boże nasienie będzie w tobie trwać. i będzie wydawać dobry owoc. To będzie widoczne w Twoim życiu. Dlatego potwierdzeniem bycia dzieckiem Bożym są sprawiedliwość i miłość. Bo dzieci charakteryzują się tym, że są podobne do swoich rodziców. Tak z reguły bywa. Więc Bóg jest sprawiedliwy i kochający, w związku z tym Jego dzieci będą także sprawiedliwe i kochające. Sprawiedliwość to jest coś, co może kojarzy nam się tak surowo. Znamy pewnie ten symbol sprawiedliwości, Temidę, z wagą, z mieczem, z paską na oczach. To kojarzy się mało kochająco, mało tak przyjemnie. Mało kojarzy się z miłością. Bardziej może kojarzy się z surowością wyroku i z takim dystansem do drugiego człowieka. Ale w Bożej rodzinie sprawiedliwość idzie w parze z miłością. Sprawiedliwość i miłość są ze sobą powiązane, bo prawdziwa miłość nie jest obojętna na grzech. Jeżeli kogoś kochamy, to nie przymykamy oczu na to, że ktoś krzywdzi tę osobę. Dlatego Boża miłość domaga się sprawiedliwości. Domaga się kary za grzech. Ale cudowne w tym jest to, że Boża sprawiedliwość okazała się w Jego miłości. Że On z miłości posłał swego Syna, żeby to On wypełnił wszelką sprawiedliwość. I żeby sam przyjął na siebie karę, sprawiedliwą karę za złamanie Bożego prawa. Po to, żeby nas uczynić swoimi dziećmi. Więc ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Dzieci Boże i dzieci, dosadnie to Jan ujmuje, diabelskie. My jako ludzie tworzymy różne podziały. Tworzymy podziały, które są tylko tymczasowe. To wyraźnie widać nawet w czasie kampanii wyborczej. I te podziały nie są tak totalnie bez znaczenia, one też mogą mieć moralne znaczenie, na przykład dlatego, z jakiego powodu na kogoś głosujemy. Albo jak odnosimy się do kogoś, to głosujemy na kogoś innego. To też jest ważne moralnie, ale wieczne znaczenie ma to, czy trwamy w Chrystusie. Czy narodziliśmy się z Boga i o tym mówi ten fragment. On pokazuje, jak rozpoznać tych, którzy są dziećmi Bożymi, jak odróżnić ich od tych, którzy nazwani są właśnie tak tutaj brutalnie dziećmi diabła. I kluczowe jest pytanie, czy rozumiemy, jaki był cel przyjścia Jezusa. Że Jego misją było rozprawienie się z grzechem. Że jako jedyny mógł zgładzić grzech, bo tylko On był wolny od grzechu. I że jeżeli będziemy w Nim trwać, to będziemy chodzić w sprawiedliwości. Nie w doskonałej świętości, nie w bezgrzeszności, ale wolności od panowania grzechu w naszym życiu. Bo misją Jezusa było zniszczenie dzieł diabła. Nie chodzi tu o wyrwanie z choroby, o wyrwanie z ubóstwa. To nie jest obietnica, którą Bóg nam daje w tym świecie. Chodzi o wyrwanie nas z niewoli grzechu. To jeżeli umarliśmy z Nim na grzechu, to będziemy żyć dla Boga. Bo mamy w sobie nasienie Słowa Bożego, które będzie w nas trwać i wydawać owoc. Będzie nas przemieniać na podobieństwo Chrystusa. Amen.